Świat należy do Ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 139 900 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-wrocław.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
Dzień dobry, witamy gościa wyjątkowego, ambasador Palestyny w Polsce, pan Mahmud Khalifa jest naszym gościem. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycia. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od takiego dyplomatycznego, nie wiem czy to jest nawet dobre określenie, zgrzytu na linii Warszawa-Izrael. Wczoraj rzecznik polskiego MSZ-u, wiceminister też spraw zagranicznych poinformował o tym, a później po południu sam ambasador Izrael w Polsce napisał w mediach społecznościowych, że powtórnie wyraził swój smutek i przeprosił za tragiczną śmierć polskiego wolontariusza. Co pan jako dyplomata sądzi? Czy takie przeprosiny załatwiają sprawę? Czy to wystarczy?
Wie pan, panie redaktorze, przeprosiny za śmierć ludzi to na pewno nie wystarczy, ale trzeba poprawić się i spowodować poprawę tej całej sytuacji, która spowodowała tego tragicznego przypadku i incydent. Ale ja po prostu chcę powiedzieć w innym kierunku. Ta cała wypowiedź ambasadora Izraela to daje mi jeden bardzo ważny wątek i znak, który z mojego punktu widzenia jako ambasador Palestyny i z mojego punktu widzenia jako Palestyńczyk, gdzie po prostu to był poziom najwyższy, żeby opinia międzynarodowa reagowała na to, co robi rząd Izraela i co mówił właśnie ambasador Izraela.
Opinia zareagowała. Mieliśmy bardzo ostrą dyskusję, rozmowę tak między Joe Bidenem a premierem Netanyahu, więc to chyba nie jest tak, że świat nie widział tego. Ale wrócę, czy to, co usłyszeliśmy, czy raczej przeczytaliśmy też, no bo sam pan ambasador w Polsce wczoraj nie powiedział tego oficjalnie. Czy te słowa załatwiają, kończą sprawę i możemy uznać my, Polacy, że strona izraelska wyraża skruchę, żal za to wszystko, co się stało? Czy to jest za mało?
Moim zdaniem to jest bardzo mało. To nie chodzi o odszkodowanie, to nie chodzi o po prostu o przeprosienie, to chodzi o poprawienie całej sytuacji, która spowodowała tego. To jest, ja chcę panu powiedzieć, panie redaktorze, w innym kontekście, gdzie po prostu Izrael i dokładnie pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicza Izraela, mówiąc, nie przepraszając od razu za tego przypadku przykrego, celowego po prostu zamordowania tej całej ekipy World Central Kitchen, to po prostu on daje całemu światu nowy powód, gdzie Izrael po prostu z niczym nie liczy. Dlatego po prostu moją zdaniem, gdzie najwyższy czas, żeby społeczność międzynarodowa wywrzyła nacisk na cały rząd Izraela, a nie żeby przynajmniej zatrzymała to wszystko, co się dzieje w Strefie Gazy.
Pan powiedział, że ambasador zdemaskował prawdziwe intencje rządu Izraela. Czyli jakie one są?
To właśnie nie przepraszając za to, co oni zrobili, co wojsko izraelskie robił, te mordowanie. Ja już nie mówię o 7 osób. To 6 miesięcy zabijania w Strefie Gazy. Jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe, to 200 osób to już do dnia wczorajszego został zamordowanych z rąk wojska izraelskiego, który jeszcze jadąc tutaj do pana na studia słyszałem generalny sekretarz ONZ-u pan Guterres, który omawiał o sztucznej ożywania przez Izrael sztucznej inteligencji, a ja tutaj inaczej będę mówił w tej kwestii, kiedy słyszę gdzie Izrael cały czas odziewał po prostu zwaną operację Lewanda, odziewając sztucznej inteligencję, mordując ludzi, ponieważ po prostu tej sztucznej inteligencji uważa, że człowiek, który ma kamera, to jest terrorysta.
Czyli chce pan powiedzieć, że sztuczna inteligencja zabiła tych niewinnych wolontariuszy?
Nie. To bym znalazł powód do tego. Polityka, która odziewała Izraela, odziewając takiej sztucznej inteligencji, to jest po prostu powodem. Ponieważ tutaj chcę powiedzieć, że ta cała polityka rządu izraelskiego, która nie ukrywała, że chce zniszczyć, chce zamordować ludzi w strefie Gazy. Wyraźnie słyszeliśmy wypowiedzi generała Galanta na początku tej obecnej wojny przeciwko ludziom, cywilom w strefie Gazy.
Przypomnę, ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Kalifa jest dziś naszym gościem. Panie ambasadorze, o sytuację humanitarną zapytam na pewno w tej części rozmowy, ale jeszcze wrócę do tej wypowiedzi ambasadora Izraela w Polsce, bo pan powiedział, że to, co on robi, to nie jest jego prywatna polityka samodzielna, tylko on jest odzwierciedleniem decyzji rządu premiera Netanyahu. No to ja zapytam, jakie to są w takim razie, dlaczego myśmy musieli tak długo czekać i te przeprosiny nie są pewnie tak bardzo oficjalne, jakbyśmy my Polacy tego oczekiwali. Dlaczego tak jest?
Ponieważ nie było prawdziwej reakcji międzynarodowej. Ja tutaj nie opowiadam tylko o jeden przypadek, jeżeli chodzi o tutaj przykrego zamordowania obywatela polskiego.
Ale Polska nie jest tam zaangażowana w żaden sposób. Przecież można było wyjść, przeprosić, przyznać się do błędu.
Nie jest zaangażowana, to jedna sprawa. Nie jest częścią tej polityki tam na Bliskim Wschodzie, to drugie.
No to dlaczego takie nastawienie do naszego kraju?
I do tego jeszcze jedna i tu bardzo ważna sprawa. Polska cały czas była umiarkowana co do polityki bliskowschodniej. Umiarkowana, tak powiem. Bardziej wspierała Izrael niż Palestyna, ale tutaj na przykład mówiąc o tym, nie przepraszając za ten przypadek, za ten przykry zamordowania obywatela polskiego, obywatela kraju, który wspierał Izrael, który pomagał Izrael. I ja myślę, że trzeba jeszcze bardziej ambasador Izraela powinien inaczej postępować do całej tej sytuacji, nie tylko przepraszając, składać podziękowanie cały czas dla narodu polskiego za wsparcie, które cały czas było udzielane.
Mówi pan o tym wsparciu wiele, wiele lat temu. Tak,
mówię cały czas, wiele lat temu, to na pewno.
Panie ambasadorze, pan jako dyplomata, w takim razie proszę, żeby poradził może stronie izraelskiej, co powinna z takim ambasadorem zrobić, może go wycofać.
Wie pan, to jest polityka Izraela i za takiej aroganckiej zachowanie ambasadora, to ja nie wiem. To jest sprawa Izraela i dla mnie to ja mogę powiedzieć wyraźnie, że on po prostu jeszcze raz pokazuje całemu światu, całej opinii publicznej tutaj w Polsce, jaka jest Izrael. Naprawdę jaka jest.
Czyli jaki jest Izrael naprawdę?
To co pokazał ambasador Izraela i to, co mówił ambasador Izraela, bo to jest bezczelność i po prostu aroganckie zachowania jednego człowieka po prostu odzwierciedla aroganckie zachowania całego wojska izraelskiego przeciwko cywilom.
Ostatnie moje pytanie w części radiowej. Czy Palestyńczycy w jakiś sposób może będą chcieli, może powinni upamiętnić śmierć Polaka, który niósł im pomoc humanitarną?
Na pewno. Na pewno. My tutaj z naszej strony od razu powiem, że uważamy tego czynu bohaterskiego pana Damiana Sobola, który widział, gdzie idzie, widział, jaka jest sytuacja, co potrzebują cywilni ludzie którzy przez prawie 6 miesięcy byli narażani na głodu, na spragnienie, na zamordowanie bez żadnego powodu, tylko dla zabijania przez rządu izraelskiego. Mówiąc o tym, mówili o tym różni ministrowie w rządzie izraelskim.
Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom radia. Przenosimy się do internetu i do naszych mediów społecznościowych i zachęcamy, żeby Państwo z nami zostali. To konkretnie jesteśmy w radiu cały czas, ale internetowym oczywiście i w mediach społecznościowych również. Panie ambasadorze, to co, jakiś pomnik, ulica? W jaki sposób upamiętnić tego młodego człowieka, który poświęcił całe swoje życie, niosąc pomoc innym?
To na pewno będzie opamiętane przez całego narodu. Nie mówię o Strefie Gazy, nie mówię o Zachodniego Brzegu, nie mówię o Jerozolimie, ja mówię o całej Palestynie, która jest po prostu patrzy na ten przykry przypadek, który z jego powodu po prostu zginęli 7 wolontariuszy, którzy przyjechali na pomoc, którzy naprawdę mieli wielkiej pracy przez ten okres, w którym przebywali w Strefie Gazy. Ja tutaj nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, czy to będzie pomnik, czy to będzie po prostu dla całej ekipy, czy to będzie ulica, ale ja wiem jednego, że większa liczba Palestyńczyków z ambasadorem na czele będziemy chcieli uczestniczyć w pogrzebie pana Damiana Sobola w Przemyślu jako znak wsparcia dla rodziny Damiana Sobola, jako znak podziękowania dla całego narodu polskiego, którym przedstawicielem był właśnie pan Damian Sobol w pomocy, wsparcie, w solidarności, jako znak solidarności z naszym narodem. Karmienia ludzi, którzy szukali jedzenia przez 5 miesięcy, 6 miesięcy, to nie jest mało. To jest ratowanie życia ludzkie. I to jest bardzo ważne.
Panie ambasadorze, czy po tym, co się wydarzyło, ta pomoc humanitarna uległa zmniejszeniu, czy nie? Czy wolontariusze, którzy tam jeszcze są, przebywają, boją się teraz bardziej?
Taki był cel Izraela. Taki był cel Izraela, ponieważ mówiąc o to, że po prostu zamordowanie 200 osób, którzy pracowali w organizacji międzynarodowej, takiej po prostu propagandy kłamstw prowadzona przeciwko właśnie UNRWA i odcięcia pomocy z tej organizacji, żeby wycofała swoje prace w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, i w Libanie, i w Syrii, i w Jordanii. Ale zamiast tego właśnie po raz pierwszy wywierała Stany Zjednoczone. Przede wszystkim ja wymieniam Stany Zjednoczone, ponieważ ma liczące stanowisko co do Izraela. I zmiana nastroje opinii publicznej na całym świecie, nastroje społeczności międzynarodowej też w obliczu tego, co się stało w Izraelu.
Pan się cieszy z tej zmiany? Pan się cieszy z tej zmiany jako Palestyńczyk, jako ambasador?
To jest za mało. To jest za mało, mówiąc o to, ponieważ ja nie mówię, ja dziękuję za te wszystkie zmiany, ale ja mówię za mało w tym sensie, że to giną ludzie jeszcze tam. Giną ludzie i to jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy skoncentrowali na zachowanie norm prawa międzynarodowego. Izrael cały czas był ponad prawem i po raz pierwszy jest naciskany, żeby po prostu poszanował prawa międzynarodowego. I ja tutaj chcę panu powiedzieć, że dzięki właśnie tego nacisku i przykrej śmierć tych 7 wolontariuszy Międzynarodowego Centralnego po prostu kuchnia czy World Central Kitchen. to po prostu zmieniła sytuacja humanitarna troszeczkę w Strefie Gazy. Niektórzy większej pomoc zaczęło docierać do Strefy Gazy właśnie tak jak pan powiedział i tak jak mówię, że po prostu zauważyliśmy po raz pierwszy nacisk administracji amerykańskiej i społeczności międzynarodowej, między innymi właśnie polskiej.
Czyli paradoksalnie ta sytuacja może pomóc tym, którzy, tak jak pan sam powiedział, głodują od kilku miesięcy. To czego dziś najbardziej potrzebują mieszkańcy Strefy Gazy? Jest ich około...
Przerwanie ognia.
Około 2 milionów nawet.
Mówię o 2 300 000 ludzi w tej chwili.
Czyli przerwanie ognia to jest podstawa, no ale wiemy, że chyba to nie będzie miało miejsca tak szybko.
Wie pan, nic nie jest tak szybko, ale bardzo ważne, żeby zacząć po prostu wywrzeć nacisk na ten rząd. Przerwanie ognia to nie jest rozwiązanie. My po prostu domagamy od 76 lat rozwiązania pokojowego, całej sprawy. To ta wojna, to ludobójstwo, które Izrael prowadził przeciwko cywilom narodu palestyńskiego w Strefie Gazy, mordując już ponad 33 tysięcy kobiet i dzieci, to ludzie po prostu w tej chwili będą oczekiwali od społeczności międzynarodowej wielkiego nacisku na bazie rozwiązania tego całego konfliktu.
Dobrze, panie ambasadorze, ale można powiedzieć z punktu widzenia Izraela, gdyby nie ten jesienny atak Hamasu, tej sytuacji dzisiaj by nie było. Tamten atak był bardzo brutalny.
No, to ja panu powiem w innym sposobie też. Tak jak powiedziałem wtedy i z waszego studia, każda dusza ludzka to jest bardzo cenna dla Palestyńczyków. Czy to Palestyńczyk, czy to Izraelczyk, czy to Polak, czy to Amerykanin. Ale gdyby nie była ta okupacja przez 76 lat, to nie było ani październik, ani sierpnia, ani incydenty w lipcu i ani różnych incydentów. Przecież w lipcu, jeszcze zeszłego roku, Izrael, wojsko izraelskie prowadził ofensywę wojskową przeciwko cywilom w obozie dla uchodźców w Dzieninie.
To co jest pana zdaniem dzisiaj niezbędne, żeby na Bliskim Wschodzie zapanował względny pokój?
Uszanowanie prawa międzynarodowego i rezolucji Narodów Zjednoczonych, a szczególnie Rada Bezpieczeństwa przez społeczność międzynarodową. To pierwsze, ponieważ poszanowania tych rezolucji, tego prawa międzynarodowego, przerywania, traktowania po prostu podwójne standardy przeciwko Palestyńczykom i przeciwko Polakom, przeciwko Ukraińczykom, przeciwko Izraelczykom. Nie, trzeba po prostu traktować ludzi jednym standardem i żaden rząd nie powinien stanąć i bić ponad prawa międzynarodowego. To tutaj, przepraszam, tutaj mówimy o poszanowaniu prawa międzynarodowego, o poszanowaniu rezolucji Narodów Zjednoczonych przez Izrael, ale najpierw bardzo ważne, żeby społeczność międzynarodowa naciskała na Izrael, żeby poszanowała właśnie prawa
międzynarodowe. I chyba zaczęła, no bo Stany Zjednoczone ostrzegają Izrael wyraźnie, że w następstwie takich działań jak ten atak na konwój humanitarny mogą zmienić nastawienie do Izraela i polityki Izraela. Pan wierzy w to? To jest szansa dla Palestyńczyków?
To szansa dla Palestyńczyków i dla Izraelczyków. Ja mogę wyraźnie powiedzieć, że cały naród izraelski to jest też porwany przez tej ekipy rządowej w Tel Awiwie. I dlatego tutaj potrzebna jest reakcja społeczności międzynarodowej i nacisk administracji amerykańskiej. Po raz pierwszy administracja amerykańska ożywa po prostu polityki, ostrej polityki wobec rządu Netanyahu i premiera Netanyahu.
Zmieni Netanyahu swoje nastawienie? Zmieni swoją politykę?
Netanyahu uważa, że on jest królem Izraela. I po prostu ta cała machina wojenna, która ożywa na zachodnim brzegu w Strefie Gazy i nie tylko w Libanie, w Syrii, to po prostu on próbuje zrobić po prostu wielki hałas, żeby ratować samego siebie. Dzień po zakończeniu tej wojny w Strefie Gazy, tego mordu w Strefie Gazy, to Netanyahu będzie siedział w więzieniu. Naród izraelski to będzie przeciwko niemu buntować.
A gdyby Netanyahu odszedł, zmienił się rząd izraelski, to zmieniłoby sytuację? Widzi pan możliwość polityczną?
Na pewno. Wie pan, rozwiązanie tego całego konfliktu to potrzebuje odważnych ludzi przede wszystkim. To jest bardzo ważny odcinek. Ale najpierw trzeba zmienić całej polityki okupacyjnej, politycznej Izraela. Ja tutaj mówię wyraźnie. Izrael był traktowany przez całego świata jako podmiot ponad prawa międzynarodowego, który wolno było dla niego zabijać, mordować i słyszy cały czas po prostu...
No ale to się zmienia. Może, panie ambasadorze, my w ogóle stoimy w obliczu znacznie większego konfliktu, bo po izraelskim ataku na ambasadę Iranu w Damaszku, to miało miejsce 1 kwietnia, Izrael szykuje się do uderzenia irańskiego. Armia jest w stanie najwyższej gotowości, szpitale postawione też w stan najwyższej gotowości do przyjęcia dużej liczby ofiar. Netanyahu miał powiedzieć Bidenowi, że jeśli Iran zaatakuje Izrael, to Izrael odpowie. No wtedy to byłaby jakaś taka bardzo duża, regionalna być może i światowa wojna pełnoskalowa.
Właśnie dziękuję panu bardzo, panie redaktorze, za to pytanie i za poruszenie tego tematu. Właśnie tego spowodowała.
Ja to pytam, bo ja się po prostu boję.
Każdy człowiek powinien się bać. Każdy zdrowy człowiek powinien się bać tego, co robi Izrael, ponieważ Izrael prowadzi do III wojny światowej. Swoje polityki, zaangażowanie i popychanie wszystkich do manewru, powiedzmy, ożywanie broń i wojny, czy w Libanie, czy w Morzu Czerwonym, czy na Bliskim Wschodzie, na całym świecie i dlatego właśnie Stany Zjednoczone, ponieważ nie jest gotowa i nie chce tego jeszcze.
Ale Stany Zjednoczone chyba dostrzegają ten kłopot.
Dostrzegają i z powodu tego odziewała nacisk na Izraela, żeby zmienił swoje polityki.
Są w stanie powstrzymać taki atak Iranu na Izrael i ewentualną odpowiedź Izraela?
Stany Zjednoczone dominuje nad całą polityką światową i na pewno ma klucze do rozwiązania różnych problemów, między innymi tego problemu i tej kwestii. Ja myślę po prostu, że Izrael używał różnych kart jednym razem, to chce doprowadzić właśnie do wielkiego, do totalitarnej wojny na Bliskim Wschodzie, która spowoduje po prostu, tak powiem wyraźnie i bez żadnego wahania, trzeciej wojny światowej, której już jesteśmy i czujemy jej znaki cały czas.
A może jest coś po waszej stronie, po stronie społeczności arabskiej, jakiś taki krok polityczny, który mógłby sprawić, że ten konflikt zostałby zażegnany?
No to krok to powinien być po prostu skierowanie ze strony Stanów Zjednoczonych w obliczu rozwiązania tego całego konfliktu. Rozwiązanie pokojowe to jest bardzo ważne. Rozwiązanie dwupaństwowego to jest bardzo ważne. Krok z każdego kraju politycznego, każdego nacisku, to jest bardzo ważne, żeby zahamować, powiedzmy, tego rozlewania krwi w tym regionie, który na pewno reperkusje to, co się będzie się działo na Bliskim Wschodzie, to odczuwać będzie Europa, odczuwać będzie Zachodnia Europa, odczuwać będzie Stany Zjednoczone i cały świat.
To ostatnie pytanie z punktu widzenia zwykłego człowieka. Może są tacy słuchacze wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby po prostu pomóc tym, którzy tam cierpią, głodują. Co w tej chwili ci, którzy są w Strefie Gazy, najbardziej by potrzebowali? Lekarstw, wszystkiego. Wody?
Wszystkiego. Przede wszystkim lekarstwa, wody, wie pan, to jest bardzo ważne. Jedzenie to jest bardzo ważne. Dzięki właśnie pomocy World Central Kitchen to doprowadzono do wielkiej pomocy dla cywilów na zachodnim, w Strefie Gazy, przepraszam. Ale na pewno Strefa Gaza potrzebuje szpitali. Ja mówię to w tym sensie szpitali, ponieważ Izrael zniszczył wszystkie szpitale w Strefie Gazy. I tutaj potrzebuje Strefa Gaza pomoc lekarska. Lekarzy, którzy by mogli ratować życia ludzi w Strefie Gazy. Ponad 70 tysięcy ciężko rannych z powodu tej wojny, z powodu bombardowań, dywanowych bombardowań Izraela w północnej, centrum i południowego, południowej Strefie Gazy. I
miejmy
dlatego
nadzieję.
Będziemy na to patrzeć wdzięczni i dziękujemy za to.
Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas szybko, że ta pomoc już będzie niepotrzebna, bo ten konflikt ulegnie zakończeniu. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Ambasador Palestyny w Polsce, pan Mahmud Khalifa, był naszym gościem. Spokojnego dnia życzę i panu, i wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Do usłyszenia i zobaczenia.
Dzięki wszystkim. Dziękuję bardzo.